Więc dzisiaj chcę mówić o społeczności z Bogiem. Społeczność z Bogiem. Tydzień temu miałem słowo, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście sobie to przesłuchali i obejrzeli. Mówiłem głównie z trzeciego rozdziału drugiego listu do Koryntian 7:18. O życiu z odkrytym obliczem. O pobożności, która nie polega na tworzeniu rzeczywistości, tak? Na zakładaniu pobożnościowej maski. Później nic się z tego nie może urodzić prawdziwego. Paweł mówi, że nie mamy żyć jak Mojżesz, który właśnie w ten sposób służył. Nie mamy zakładać maski, welonu, zasłony na swoje oblicze, żeby ludzie nie widzieli tego czasu, kiedy żyjemy w słabości i bez Boga, ale żebyśmy żyli z otwartym obliczem. Wtedy możemy być przemieniani na obraz Boga, kiedy się nie chowamy, kiedy nie chowamy się przed sobą. Mieliśmy tutaj też taki czas na koniec pokuty na tym spotkaniu. I mówiłem też, tak jak zresztą zatytułowałem to słowo, inny, lepszy Kościół. Mówiłem o takim Kościele, który żyje nie dlatego, że jest zorganizowany, że ma plan, że ma projekt, że ma strukturę, ale dlatego, że wszyscy wierzący żyją blisko Boga cały czas i znają Go. I dzisiejsze słowo jest jakby kontynuacją tego, bo mam w sobie coś takiego, na modlitwie też w piątek się o to modliliśmy, ja to też po prostu, pewnie to po prostu cały czas kręci, że Kościół, który po prostu jest Kościół, który schodzi się na spotkanie, Kościół, którego służba ogranicza się do tego, że człowiek mówi, że ja mam swoją służbę, bo mam swoją działkę, nie jest Kościołem. Kościół zaczyna być Kościołem wtedy, kiedy wydaje owoce Królestwa, kiedy każdy wydaje owoce Królestwa ze swojego życia tam, gdzie jest i tam, gdzie żyje. Jeżeli tego nie ma, to my tylko cały czas zmieniamy tą zewnętrzną wizję Kościoła. Tak, stronę internetową. Ktoś oglądał naszą stronę internetową i przyszedł do nas do Kościoła i mówi, o, po stronie to ja to myślałem, że tutaj to jest taki mega rzecz, a tutaj taka grupka mała. Będziemy zmieniać po prostu, będziemy zmieniać, wiesz, rodzaje uwielbienia na bardziej modne. Może będziemy po prostu nowe pieśni wprowadzać, może zrobimy coś, czego jeszcze nikt nigdy nie robił, bo teraz coś jest nowego. Powiem Wam, cały Kościół na Zachodzie tak w ten sposób funkcjonuje. Każdy pastor, który odkrywa coś, czego ktoś inny nie zrobił, natychmiast przybywa mu wierzących w Kościele. I ja myślę, że to jest porażka i klęska, powiem Wam szczerze. Ja myślę, że to jest porażka i klęska, bo to nie prowadzi do żadnego realnego życia z Jezusem nikogo. Tylko to są po prostu takie fałszywe wiry, które są odbierane jako działanie Ducha Świętego. Bo ktoś coś zrobił takiego, co nikt jeszcze nigdy nie zrobił. Ja wierzę, że prawdziwe życie Kościoła jest wtedy, kiedy my żyjemy na poziomie naszych serc, blisko Ojca, blisko społeczności z Bogiem, przemieniamy się i wydajemy owoc wokół siebie w ewangelizacji, w przyprowadzaniu ludzi do Chrystusa, w pomaganiu ubogim, w pomaganiu potrzebującym, w uzdrawianiu chorych, w wypędzaniu demonów.
Amen.
Nie przez to, że organizujemy konferencje uwolnienia i szkoły uwolnienia. Amen. Nie przez to, że zrobimy wreszcie ewangelizację, że kto się ruszy i pójdzie na ulicę, co są też ważne rzeczy, ale to, co jest poziomem Twojego życia, Twojego funkcjonowania, nie zacznie wydawać owoców. No i tak zupełnie szczerze, nie oskarżając nikogo, nawet siebie samego, jest cienko. Ale to, że jest cienko, może nam pomóc bardzo wtedy, kiedy nie stanie się dla nas wymówką, że jest cienko w związku z tym, do cóż my na to poradzimy, ale w tej naszej cienkości, cieniowatości duchowej, lekkości, jak mówi objawienie, jesteś lekki, zobaczymy, że Bóg chce wzbudzić moc swojego ducha nad nami i kiedy my stajemy z tą naszą cienkością w prawdzie przed Bogiem, wyznając to, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, jak wygląda kondycja naszego życia, nad tym wszystkim może objawić się potężna Boża moc. A wiecie, kiedy my widzimy, kiedy my stajemy w prawdzie z naszą cienkością? Jak to się objawia? Jednym z takich objawów jest uwielbienie Boga. Człowiek, który uwielbia Boga, bo ma chwilę dobrą, nic nie rozumie. Człowiek, który uwielbia Boga, doświadczając własnej cienkości, ten człowiek zaczyna doświadczać Boga i zaczyna doświadczać mocy Bożej. Kiedy ze swoją słabością, ze swoim pożałowania godnym życiem, nie wydającym owoców, przychodzi do Boga i z całej siły zaczyna Go uwielbiać, wtedy człowiek jest we właściwym miejscu. Bardzo często w kościołach chrześcijańskich się słyszy, w naszym mieście, w Polsce, wszędzie to się to samo słyszy, że ja już nie daję rady żyć z Bogiem. Ja się do tego nie nadaję. To jest kłamstwo diabła. Zbudowane na naszym głodzie poczucia wartości. Chcesz być kimś, chcesz mieć znaczenie, więc wchodzisz z tym swoim chęcią zbudowania czegoś, nadania znaczenia w swoje życie i mówisz po prostu, ja udowodnię, jak wygląda chrześcijanin i życie z Bogiem. W związku z tym dostajesz po tym ogonie, który wystaje ci. Przez takie słowa. To twoje garderoby. Nikt z nas nie jest Bogiem. Nikt z nas nie jest królem przez samego siebie. Nikt z nas nie jest zwycięzcą, dlatego, że tak sobie postanowił, albo zaparł się, albo zawziął się, albo znienawidził swoje życie. Nie dlatego stajesz się zwycięzcą. Zwycięzcą stajesz się wtedy, kiedy doświadczasz swojej słabości, nędzy i marności i w tym momencie zamiast pomówić, ja się do tego już nie nadaję, mówisz, Boże, ja się do tego nie nadaję, ale pozostanę tutaj, bo Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś wierny i Ty mi dodajesz mocy! Aleluja. Amen. Dobrze, więc mam na dzisiaj trzy wersety. Pierwszy jest z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Kilka początkowych wierszy. Nie będziemy cały czytać, w ogóle trzeba całą Biblię czytać, tak? Trzeba się modlić i czytać Biblię. Czytasz Biblię i modlisz się? To czym ty żyjesz? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Marniejesz, bo nie jesz. Mdlejesz, bo nie jesz. Tracisz wiarę, bo nie jesz. Jedz, Słowo Boże. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winoogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, by wydała obfitszy owoc. Dlaczego ludzie odpadają od Boga? Mimo, że do Niego należeli? Mimo, że oddali Mu życie? Dlatego, że trwając geograficznie, geometrycznie, przestrzennie, w krzewie, nie wydają owoców w swoim życiu. Ojciec, który jest winoogrodnikiem, nie odcina gałęzi, które nie są na krzewie. Zajmuje się tylko tymi, które są na krzewie. I przychodzi, jeżeli widzi, że coś jest suche, nie wydaje owocu, to to odcina. A jeżeli wydaje jakikolwiek owoc, jakikolwiek, to oczyszcza, odcina niepotrzebne części tych pędów, żeby wydawało obfitszy owoc. Amen. Wy jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Każdą sytuację w naszym życiu możemy zinterpretować. Generalnie jesteśmy świetni w tym. Jesteśmy super. Ja jestem w tym rewelacyjny. Jak ja słyszę jakiś tekst, czy biblijny, czy ktoś coś mówi, ja mam od razu wiele możliwości zinterpretowania tego. Już wiele lat nie boję się, jak ktoś przychodzi do mnie z jakimś pytaniem, ponieważ to przecież nie chodzi o to, żeby udzielić trafnej odpowiedzi, tylko żeby wypaść jako ten, który ma odpowiedź. Pastorze, mam pytanie. Proszę. Ja mam odpowiedzi. Ja mogę ci udzielić odpowiedzi, tak? Więc jak ja jestem, tacy wy jesteście. Jadę. Ponieważ podobnie żyjemy w ten sposób, że czytamy Biblię i ją po prostu rozumiemy. To jest wszystko proste. Dlaczego Kościół jest słaby? Dlatego i dlatego. Dlaczego ty jesteś słaby? Dlatego i dlatego. Co to zmienia? Czy to ma znaczenie? Nie ma znaczenia. Ważne jest, że my wiemy, jak jest. Amen? Przecież nie żyjemy rok na tym świecie. I nie rok jesteśmy w tym zborze. Więc po co mamy się niepokoić? A powinniśmy się niepokoić, ponieważ Słowo mówi, że jesteśmy przeznaczeni do wydawania owoców. I że Ojciec przychodzi i odcina te latorośle, które nie wydają owoców. Powinniśmy się martwić. Tym właśnie. Powinniśmy myśleć o tym, dlaczego tak jest. I czy jestem tą latoroślą, która wydaje owoc, bo jeżeli tak, to mogę powierzać się dalej w ten krzew. Powierzać się w trwanie w tym krzewie i ufać, że Ojciec jest ogrodnikiem, którego Syn jest krzewem i który nie zrobi żadnego spustoszenia w krzewie, ale tylko zrobi to, co potrzebne, co doprowadzi do lepszego wydawania owoców. Bo Ojciec, winoogrodnik, kocha swojego Syna krzew i kocha latorośle, czyli nas, swoje dzieci. Amen? Ale powinniśmy się zastanowić. Co to znaczy być w Kościele? Czy być w Kościele to znaczy być na nabożeństwach? To jest tak, jak my jesteśmy w Jezusie. Jesteśmy w krzewie. Ale to nie chodzi o przypisanie ciebie takie, wiesz. Marek, gdzie jesteś? No i mogę sobie włączyć tu GPS i mi wyskoczy po prostu, ile tam? 9 cyfr razy 2, które opiszą moje położenie. Wtedy przecież nie o to chodzi. Latorośle, które są odcinane, to nie są te, które zostały odcięte, tylko te, które są jeszcze ciągle wszczepione, tylko nie wydają owoców. Nie korzystają z tego miejsca, w którym są umieszczone. Jezus mówi, o co chodzi. Jezus mówi, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Więc o co chodzi? Czy chodzi o to, że Jezus nie chce nam dać, żebyśmy mogli, nie mogli wydawać owocu? Nie. On chce nam dać. Ale my nie wydajemy owocu, ponieważ nie chcemy wziąć. A nie chcemy wziąć dlatego, że myślimy, że mamy. List Jakuba to opisuje wyraźnie. Modlicie się i nie otrzymujecie. Znaczy tak. Chcecie, a nie macie. Nie prosicie. Nie modlicie się. Początkiem. Słowo Boże mówi, bez wiary nie można podobać się Bogu. Dlaczego? Ten, kto przystępuje do Boga, wierzy, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go szukają. Nie możesz niczego wziąć, jeżeli nie ma w tobie głodu, potrzeby, wzięcia. To jest tak, jak Blakeland opowiadała jedna kobieta, że jak człowiek jest głodny, to nie ogląda, czy dostał na styropianie, na plastikowym talerzu, na szklanym, glinianym czy porcelanowym. Bo jest głodny. Tak samo jest z nami. Czy weźmiemy dlatego, że kupiliśmy sobie nową Biblię? Taką pachnącą jeszcze, taką tutaj ze słodkiem albo coś, aż miło tak wieczorkiem przy kominku ją otworzyć. Nie. W Chinach ludzie sobie po kartce pożyczają Biblię, żeby sobie w domu poczytać. Amen. I z Burma całą Biblię. I mają wszyscy tą samą, dosłownie. I nie ma znaczenia, jak talerzyk wygląda. Jedyne znaczenie ma, jaki głód jest w naszych sercach znalezienia Boga. I wtedy za tym głodem przychodzi proporcjonalnie do tego głodu owocność w naszym życiu. Wydawanie owoców. A Bóg właśnie tego pragnie, niczego więcej, żebyśmy wydawali owoce. Żebyśmy uwolnili się od tego świata miraży. Ja jestem krzewem winnym. 5. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. Bo bez mnie nic nie możecie uczynić. Bóg nam obiecuje i to jest normalne życie chrześcijańskie. To jest takie życie, które wydaje wiele owoców. Wiele owoców. wiele owoców. Owoc jest widoczny. Owoce ducha są widoczne. Owoce naszego postępowania są widoczne. Owoce naszego budowania więzi z innymi ludźmi są widoczne. Dla wszystkich. Bogu. To widać. Tego nie można ukryć. Owoce ewangelizacji są widoczne. Owoce uzdrowienia są widoczne. Owoce uwolnienia są widoczne. Wszystkie owoce są widoczne. Jezus powiedział, tym, którzy uwierzą, ja was widzę. Jezus powiedział, tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Na chorych ręce kłaść będą. Demony wyganiać będą. I tak dalej, i tak dalej. Więc on mówi, że tym, którzy uwierzą, będą widać towarzyszyć znaki. Czy znak jest znakiem, jak nie jest widoczny? Znak jest zawsze widoczny, dlatego nazywa się znakiem. Amen? Podobnie z owocem. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony, jak zeschnięta latorość, którą zbierają i rzucają w ogień, gdzie spłoną. Amen? Spłoną. Jeśli ktoś nie trwa w Jezusie, nie wydaje owoców, ten zostaje odcięty i spłonie. Wyjaśniam. Przeczytam jeszcze raz. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, gdzie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłonie. Bóg tak. Bóg przychodzi i mówi: jestem dobry, żyjcie do mnie, jedzcie, pijcie. Panie, co masz na myśli? To jest nadzieja. To Pan przychodzi drugi raz i mówi: nie trwacie we mnie, was odetną i spało, jak sucha na dorożki, w ogóle, gdzie spłoniecie. Panie, co masz na myśli? Ani strachem nie działa, ani po dobroci nie działa. Ciągle chcą ten ich pyszny umysł te wytłumaczenia rzeczywistości, która jest po prostu czarna, biała, jak tak i nie. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Amen. Tydzień temu powiedziałem, krzyż to jest część uczniostwa. Jezus powiedział, że chcecie być moimi uczniami, musicie brać swój krzyż i iść za mną. Krzyż to nie jest coś, co cię w życiu dopada. To jest ludowe wyobrażenie o krzyżu. Każdy ma swój krzyż. Nieprawda. Krzyż mają ci, którzy chcą go mieć, go wybierając, stają się uczniami Jezusa. A to, co cię dopadło, to, co dopada człowieka, to głupota. To, co dopada człowieka, to jest to, co posiał. To, co dopada człowieka, to jest po prostu brak bojaźni Bożej w życiu w tym świecie. Wtedy się na człowieka zwalają wszystkie rzeczy straszne. Ale krzyż, który jest świadectwem uczniostwa, pójścia za Jezusem, czyli wybory, których dokonujemy, to jest coś, co my sami wybieramy. Jezus powiedział, kto chce być moim uczniem, niech weźmie krzyż. Jezus nie powiedział, kto chce być moim uczniem, niech poprosi o krzyż. Nie powiedział nic takiego. Nie powiedział, kto chce być uczniem moim, na tego spadnie krzyż. Nic takiego nie powiedział. Powiedział, kto chce być moim uczniem, niech weźmie krzyż. Weźmie. Niech dokona wyboru, niech weźmie. Przez to uwielbiony będzie ojciec, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Halleluja. Teraz otwórzmy drugi fragment. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. Trzynasty rozdział od pierwszego wiersza. Nie będę czytał wszystkich imion tu wymienionych, to na kiedy indziej. Ale początek pierwszego i początek drugiego wiersza. Dzieje apostolskie 13. W Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. Tak? Drugi wiersz. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty. Tu jest taki zwrot. Służba pańska. Wiesz, to jest termin wzięty ze Starego Testamentu. W Starym Testamencie była świątynia, w której kapłani służyli Bogu. Sprawowali służbę państwa. Tam było powiedziane, co należy robić, czego nie należy robić, jak się zachowywać, jak się nie zachowywać. To musiało być zrobione, ponieważ Słowo Boże mówi, że zakon jest dla cielesnych. Kiedy oni odstępowali od tego zakonu, przychodziło przekleństwo na Izrael. Słyszałem taki wykład pobożnego Żyda, nie mesjańskiego, ale takiego Żyda żydowskiego, który mówił o tym, że jak badają historię Izraela, to terytorium, które zajmował Izrael, zawsze był proporcjonalny do pobożności, z jaką żył w tym czasie Izrael. Jak służyli Bogu zgodnie z prawem, które otrzymali, przestrzegali praw i ustaw, sprawowali godnie służbę w świątyni, to granice się poszerzały. Jak odstępowali od Boga, to Izrael się kurczył. Zawsze to było widoczne. Jest opis w Ewangeliach, kiedy Jezus przyszedł do świątyni, a w świątyni odbywał się handel. Więc Jezus zrobił sobie powróz i wypędził przekupniów, stoły im powywracał, klatki porozbijał, a ptaki i zwierzęta po prostu i krzyczał: nie czyńcie z domu mojego ojca targowiska. Amen. Gorliwość o dom mój pożera mnie. Przypomnieli sobie uczniowie, kiedy to zrobił. Że o Jezusie jest tak powiedziane. Jezus powiedział: mój dom mojego ojca ma być domem modlitwy. I teraz, kiedy czytamy ten fragment z Dziejów Apostolskich, to tutaj ten termin sprawowali służbę pańską jest tym terminem wziętym ze Starego Testamentu, ze świątyni. Teraz wiesz, my jako Kościół jesteśmy zobowiązani do tego, aby pełnić służbę pańską. Gdzie jest świątynia Boża? Kto jest świątynią Ducha Świętego? Amen? Życie każdego człowieka. Każdy jest świątynią Ducha Świętego. W świątyni Ducha Świętego nie służy się tak, jak się chce. Nie robi się z tym, co się chce. Bluźnierstwo jest przychodzenie do Boga i mówienie: Boże, jakiegoś mnie stworzył, takiego mnie masz. Lub w jakiejś innej formie, na zasadzie jakiegokolwiek użalania się nad sobą. I użalanie to jest zawsze równoznaczne z wymówką. Jeżeli jest stawanie w prawdzie i pokuta, to jest właściwa droga. Ale jeżeli to jest płacz nad sobą, gdzie nie widzisz wyjścia i liczysz na to, że ktoś się nad tobą zlituje, to jest wymówka. Bo Słowo Boże mówi, że Bóg się nad tobą lituje. Amen. On się nad tobą lituje. Więc nie musisz gorzkich żalów odprawiać nad swoim życiem, żeby się nad tobą zlitował. Musisz pokutować. Amen. Teraz oni sprawowali służbę pańską. My mamy nasze serca, które są świątynią Ducha Świętego. Bóg domaga się służby pańskiej w tej świątyni sprawowanej. Świątynia Boża musiała być wymieciona, wysprzątana, przyozdobiona, pachnąca, zapas w spichlerzu, o każdej godzinie dana służba, właściwe zwierzęta, na właściwym ołtarzu, we właściwym czasie. To jest dokładny obraz tego, co Bóg chce widzieć z naszymi sercami. Wszelka plugawość, niegodziwość, wszelki brud musi odejść z naszych serc, jeżeli mamy tam pełnić służbę Bożą. Amen? Niektórzy przeskakują, mówią: aha, oni pełnili służbę Bożą, to znaczy pościli i modlili się. Tak, to jest jeden z elementów, pościć i modlić się. Ale byli tacy w Starym Testamencie, którzy spróbowali służyć Bogu w świątyni, modlić się i pościć, ale nie w zgodzie z porządkiem, który był nadany. Twoje serce jest świątynią Ducha Świętego. Bóg oczekuje owocu swojego serca. Nie ma owocu, bo nie ma służby serca. Jest inna służba. Służba ta zewnętrzna. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Amen? Każdy może wymienić to, co robi właściwego. Ale serce, jak wygląda serce? Czy mieszkają tam wieczne Boże słowa, które mówią o tym, że świat ginie bez Jezusa? Czy mieszkają tam wieczne Boże słowa, że jesteś światłem i solą w tym świecie? Czy to tam mieszka? Potrzebujesz przybliżenia się do Boga, spotkania się z Nim właśnie w swoim sercu. Żeby wszystko, co jest nie tak, zostało wyświetlone i usunięte z otwartym obliczem przed nim. To jest służba pańska, której on oczekuje. Jezus mówi, kiedy rozmawia z Samarytanką, jest rozmowa, na której górze należy Bogu cześć oddawać. Jezus od razu idzie do sedna sprawy. On mówi, przychodzi czas, że nieważne będzie, która góra, która świątynia, ale Bóg szuka czcicieli, tych, którzy mu gdzie? W duchu i w prawdzie cześć oddają. To jest to miejsce naszego powołania. Jak zadajemy sobie pytanie, dlaczego nie głosimy Ewangelii? Jakie my mamy odpowiedzi? Mamy bardzo różne odpowiedzi. Tak wyszło. Wiesz, nie czuję tego. To nie moje powołanie. Wiesz, taki czas jest, że ludzie nie chcą się nawracać. Możemy po prostu jak z rękawa wysypać. Wiesz, mam dużo pracy. Wiesz, ja pracuję od rana do nocy. Wiesz, dzieci mam. Ożeniłem się. Wyszłam za mąż. Krowę kupiłam. Tyle powodu, że głowa mała. Ale Jezus nie przyjdzie i nie powie ci, słuchaj, zajmę się twoją krową, zajmę się twoją teściową, zajmę się twoją pracą, zajmę się tamtym, owamtym. Nie. Jezus w ogóle tak nie przychodzi. Jezus przychodzi i mówi, że on szuka tych, którzy mu cześć oddają w duchu i prawdzie. I pytanie jest, dlaczego, skoro tyle godzin spędzasz w twojej pracy, nikt nie słyszał o Jezusie tam. To jest pytanie. A skoro tyle czasu poświęcasz swojemu domowi, żeby był taki szczęśliwy, bo się pobrałeś, czy ożeniłeś, czy masz dzieci, dlaczego nie wykorzystujesz tej wspaniałej oazy, którą Bóg ci dał do tego, żeby nieść przez nią Ewangelię? Powód jest jeden, serce. Nie chodzi o to, żeby przyjąć formę, która po prostu będzie kolejną maską. Bo ktoś jest po prostu asertywny, nie boi się latać z traktatami, w związku z tym po prostu on będzie zawsze czuł się sprawiedliwy. To nie o to chodzi. Chodzi o coś więcej. A dla tych, którzy nie są asertywni, może właśnie o to chodzi, żeby podporządkować wszystko swojemu sercu i ruszyć z traktatami mimo braku asertywności w swoim życiu wreszcie. I zobaczyć, jak to jest spotkać się z tym człowiekiem. Wszystko, o co chodzi w naszym życiu z Bogiem, to są te fragmenty, które czytam. Jeśli we mnie trwać nie będziecie, słowa moje nie będą trwały w was, że nie będziecie czerpać z tego krzewu, z którego jesteście, w którym jesteście wszczepieni. Nie wydacie owocu. Będziecie usychać. Jak będziecie usychać, będziecie odcinani. Jak będziecie odcinani, będziecie spalani. Się bardzo cieszę, że jestem pastorem. Bo muszę być pyszny. Nie masz takiego komfortu. Kto cię zmusi? Jeśli serce twoje nie szuka Boga, nie chce w nim trwać, nie chce w nim być. Dobrze. I ostatni fragment. Dobrze, a może jeszcze tutaj. Tak, oni odprawiali służbę Państwu. Jest powiedziane, modlili się i pościli. To jest powiedziane, rzekł Duch Święty. Widzisz, ja wierzę, że ten Kościół jest pełen powołań. To jest mój stały problem od lat. Jak tylko służbę pełnię i próbuję ludziom pomóc, żeby zrobili to, czego Bóg od nich oczekuje. Kilka lat temu, chyba już ponad 5, albo około 5, może 4-5, kupiłem strzały na spotkanie dla liderów. I dałem każdemu liderowi grupy domowej strzał i modliłem się. Modliłem się jedną modlitwą. Żeby diabeł was nie oszukał na temat tego, kim jesteście w Bogu, jaką macie wartość. To jest klucz. Mamy wielką wartość. Jest wiele powołań wśród nas. Jesteśmy wspaniali przed Bogiem. Jesteśmy Jego dziećmi. Dziedzicami Jego obietnic. Jesteśmy królami, kapłanami w Chrystusie. To jest nasza wartość. Nie jesteśmy prochem, nie jesteśmy robakami. Jesteśmy księciami. Księżmi jesteśmy. Biskupami. Prorokami. Tym jesteśmy. Amen. Ale tu jest powiedziane, że kiedy oni sprawowali służbę Państwu, rzekł Duch Święty. Dlaczego Duch Święty ci nic nie mówi? Dlatego, że nie oddajesz mu swojego serca, żeby on w nim królował i zrobił z twoim życiem cokolwiek chce. ale po prostu mieszkają tam inne rzeczy, które cię powstrzymują od tym, żeby usłyszeć. A Bóg wyraźnie może ci bardzo prosto powiedzieć, czego od ciebie oczekuje i wysłać cię do służby, tak jak zresztą tu było, bo Duch Święty rzekł, odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem, czyli powołanie było już wcześniej, tylko oni nie byli oddzieleni do tego, a nie byli oddzieleni, ponieważ nie słyszeli, co Duch Święty mówi. Te powołania są w Kościele, ale nie następuje oddzielenie do tych powołań, ponieważ nie jest sprawowana służba Pańska w naszych sercach. Czasami chrześcijanie mają taki pomysł, żeby się spotkać i modlić. To jest bardzo dobry pomysł, bo to już jest jakiś krok w dobrą stronę. Ale trzeba pójść dalej. Trzeba swoje serce wyświęcić przed Panem i pozwolić, żeby On mówił to, co On chce powiedzieć. Amen. Więc oni, żeby Duch Święty mógł rzec wtedy, kiedy oni służą Państwu pełni. Więc trwanie w krzewie, trwanie przy Panu, czerpanie z Jego Słowa, uważanie na Jego Słowo, sprawowanie służby Pańskiej zgodnie z Bożym Słowem, tego, czego Bóg oczekuje od naszych serc. Co Boże tam wyjaśnia, mógłbym tutaj różne listy, różne fragmenty z Nowego Testamentu powiedzieć, na przykład myślcie tylko o tym, jest cała lista, o czym myśleć mamy. Którzy ludzie mówią, nie mów mi, co mam myśleć. A Słowo Boże mówi ci, co masz myśleć. Apostoł Paweł mówi, myślcie tylko o tym i o tym myślcie. Paweł mówi, owoce ducha są takie i ci, którzy takie rzeczy mają, na takich nie ma bata. To są takie rzeczy, nad którymi ciąży sąd Boży i tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to wszystko jest bardzo jasne. I te rzeczy dotyczą naszego serca. Dobrze, teraz otwórzmy psalm 23. Ostatni wiersz. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Halleluja. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Ze względu na imię swoje. Nie moje. Nie daję rady już żyć z Bogiem. Ja się do tego nie nadaję. Pan mnie cię nie prowadzi tymi ścieżkami ze względu na Twoje imię. Nie o Ciebie chodzi, żebyś czuł się wspaniały, nieomylny, zwycięski i trzymający wszystkie sroki za ogon w zwycięstwie. Chodzi o to, żebyś w całej swojej słabości uznał Jego wielkość, poddał się Jemu i pozwolił, żeby owoce były w Twoim życiu obecne. Ale nie o tym chciałem przeczytać. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. 5. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszy mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Taki psalm aż nie wypada wyczytać w kościele, ponieważ wszyscy go znają na pamięć. Wiele piosenek napisanych na ten temat. W Polsce to jest psalm taki ulubiony, bo jest taki pieszczawki, pasterski. O owcach i jak te owce mają fajnie. Dużo obrazków jest, można kupić w CPR-ie, można kupić w Veritasie i jednym zborze. Jest bardzo popularny. Na Zachodzie ten psalm jest bardzo popularny, bo jest czytany na pogrzebach. Dla nas jest popularny, bo Pan jest pasterzem. Dla nich jest popularny, bo zamieszkam w domu Pana przez długie dni, więc nad trumną się to czyta. A dlaczego ja to czytam? Ja go czytam dlatego, że ten psalm mówi o społeczności z Bogiem. Ostatnio mi ktoś powiedział, ktoś kto wie coś na temat kultury żydowskiej, że ten wiersz piąty, który my czytamy, że kielich mój przelewa się, wcale nie dotyczy obfitości. My mamy w naszym słownictwie coś takiego, że nie przelewa mu się, tak? Czyli co? Czyli ma braki. A jak mu się przelewa, ma więcej niż potrzebuje. Tak? W związku z tym my też to czytamy i myślimy, że to o to chodziło. Wiecie, wino zawsze było bardzo cennym napojem. Nie było jak woda, którą można się poklamać. Wina się nie przelewała. Nie było sensu w przelewaniu kielicha. Ale była na Bliskim Wschodzie, w kulturze tamtej, był zwyczaj, że jak się przyjmowało gościa, to pierwsze, co się robiło, to się napełniało jego kieli. I zawsze to robił gospodarz. Chodził i nalewał. I toczyła się rozmowa. Było jedzenie, rozmowy, zabawa, ale z wino było cały czas. Wino musiało być do końca. Dlatego jak w Kanie Galilejskiej zabrakło wina, się wszyscy wystraszyli, bo to oznaczało koniec imprezy. Faktycznie, jak gospodarz przestawał dolewać wina ludziom, którzy siedzieli u niego w domu, to była delikatna taka sugestia, że właściwie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już wszyscy wrócili do swoich domów, kiedy kończył polewać. Ale był też taki szczególny przypadek, czasami gospodarz coś przeżywał dobrego z tym gościem, który u niego był, i wtedy nalewał mu do kielicha w taki sposób, że aż ten kielich się przelewał. Teraz wyobraźcie sobie, bo to trzeba sobie to wyobrazić właśnie w ten sposób, że to ty trzymasz ten kielich, a gospodarz tobie leje i tobie zaczyna się przelewać. Co robisz wtedy? Krzyczysz tak, że się przelało. Kiedyś mi wujek chciał nalać gorącego rosołu. Ja mówię, już nie chcę, nie chcę. Ganią mnie z łyżką, końcu mi na nogi dolał. Bardzo fajnie. Był chciał. Mój rosół musisz zjeść. Dzień dzień, musisz, mój musisz. Więc teraz ten człowiek trzyma kielich i on się przelewa. Widzicie, co to oznaczało tam na Bliskim Wschodzie? To oznaczało, że mój dom jest twoim domem i możesz tutaj zostać tak długo, jak będziesz chciał. To był wyraz tego, kiedy ten kielich przelewa. I teraz, kiedy Dawid się modli, kiedy wielbi Boga, kiedy mówi, kiedy składa tą deklarację wiary całą, on mówi, że stół jego jest zaopatrzony wobec nieprzyjaciół. To jest mowa o pomyślności. Że wobec wszystkich walk, bitew, które się toczą, mój stół jest zawsze pełny. Zawsze. Wobec moich wrogów. Wrogowie by chcieli, żeby był pusty, ale on jest pełny, ponieważ to jest stół mój u ciebie. Druga rzecz mówi, namaszczasz oliwą głowę moją. Tu jest mowa o namaszczeniu, o radości, o obecności Ducha Świętego. Tak? A ostatnia rzecz, kielich mój przelewa się. To co znaczy? To znaczy, że zawsze moje mieszkanie jest u ciebie. I dlatego ostatni wiersz mówi, zamieszkam w domu Pana dopóki? Przez długie dni. Amen. Dlatego właśnie w związku z tym kielichem. To jest to, do czego Bóg zaprasza każdego z nas. Bóg nas zaprasza do głębokości poznania Jego. Do karmienia się Nim. Trwania w Nim. Słuchania Jego słowa. Przemieniania się przez Jego słowo. I wydawania owoców. Tam właśnie w sercu, gdzie te wszystkie procesy muszą zachodzić. Służba Pańska ma być w sercu. Nieważne, czy masz grupę domową, czy nie masz grupy domowej. Nieważne, czy jesteś na spotkaniu, czy nie jesteś na spotkaniu. Po prostu chodzi o to, żebyś miał grupę domową i był na spotkaniu. Ale nieważne jest to, bo ważne jest to, co dzieje się z twoim sercem i czy wydajesz owoc. Kiedy wydajesz owoc, kiedy słuchasz Boga, wchodzisz w to, co najlepsze dla ciebie. Bez wydawania owoców, przygotowywany na spalenie.